ludzie i pieniądze.
A z nami goście Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu Trójmiasto.pl i Mateusz Kowalewski, prezes portalu Gospodarka Morska.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
19 stycznia cięcie blach kolejnego, 5 kormorana, 31 stycznia no, coś rusza się w Mieczniku, będzie stępka. Jakie wartości dodane z tych inwestycji tutaj dla nas regionalnie, proszę Państwa? Bo z jednej strony no wiemy, że polska armia potrzebuje jednostek takich bardziej wyspecjalizowanych, no ale z drugiej strony my jesteśmy tutaj teraz na Pomorzu i sprawdzamy, jak sobie stocznie radzą, co my wszyscy z tego będziemy mieć.
No przede wszystkim Wioletta Kakowska-Mering. Te projekty zaangażowane są nasze stocznie. I to już jest ten nasz zysk. Oczywiście tutaj te dyskusje, czy potrzeba nam aż tylu niszczycieli min, i czy to muszą być niszczyciele, czy może jakieś inne jednostki bardziej uniwersalne, czy Miecznik powinien być realizowany razem z Brytyjczykami, czy ten projekt Babcocka, czy inny projekt. No jakby te będą trwały, tak? No po to są takie tematy, żeby każdy gdzieś tam się różni, miał różne zdanie i to jakby jest już domena pewnie ekspertów od wojskowości. My cieszmy się tym, że to się dzieje w naszych stoczniach. W projekt kormoranów od 2014 roku zaangażowana jest stocznia remontowa Shipbuilding, czyli w ogóle grupa holding remontowa. Głównym wykonawcą projektu Miecznik, czyli tych trzech fregat dla polskiej marynarki wojennej, jest Stocznia Wojenna. Ale to też nie są jedyne projekty wojskowe realizowane w tej chwili. Tak szybciutko tylko przypomnę, że remontowa Shipbuilding też jest zaangażowana w budowę dwóch okrętów rozpoznania radiolokacyjnego. Ten projekt realizuje SAP, ale jakby przy współpracy z naszymi stoczniami. I nawet taka niby drobna rzecz, a jednak ważna, że patrolowiec...
Delfin.
Tak, a z kolei patrolowiec dla Straży Granicznej Stocznia Gdańska realizuje dla Finlandii. To nie jest stricte wojskowe, ale to już jest też specjalistyczny na jednostkę. Co my z tego mamy? No to będą miejsca pracy, specjalizacje jakby już wyższej rangi, bo to nie jest jakiś tam prosty masowiec, to są skomplikowane jednostki. Dla stoczni wojennej, której byłam w grudniu z wizytą, 3 godziny tam spędziłam i byłam pod dużym wrażeniem tego, co tam się dzieje. Powstaje tam infrastruktura pod Mieczniki. Sama infrastruktura to jest 300 milionów złotych. To też zostanie, tak? Te mieczniki później też będzie trzeba przy całej eksploatacji pilnować, żeby tam wszystko działało. To też
czyli
będzie,
remonty mamy.
Czyli remonty. Ta infrastruktura no naprawdę na wysokim poziomie. Tak?
Hala, tak już wiecha
tak,
jest
nowe, na hali. Nowa hala kadłubowa, nowa hala montażowa, nowy biurowiec. Ta stocznia, no tak jak zapowiadano, gdzieś jakby przejrzała swoje zasoby, przeszła do wersji kompaktowej, to się mówiło, czyli jakby zostawiła sobie tego majątku tyle, ile potrzebuje. Tego, który potrzebuje, zbudowała. Wygląda to bardzo obiecująco.
Mm-hmm. Mateusz Kowalewski.
Tak, no z pewnością cieszy. Od 2014 roku jesteśmy świadkami no, pewnej zmiany, no, można powiedzieć śmiało sukcesu, jeśli chodzi o realizację dla polskiej marynarki wojennej. Zarówno seria 6 niszczycieli min, no w tej chwili mamy położenie stępki już pod 5. 3 są de facto w służbie. Te jednostki się sprawdzają. Te jednostki gdzieś na świecie są dostrzegane jako bardzo udany projekt, jako bardzo udana realizacja. Gdzieś tam w miarę zrealizowana w terminie. Oczywiście nie obeszło się tam bez jakichś drobnych problemów. W trakcie realizacji pojawiały się pewne drobne zmiany w projekcie, w wyposażeniu, pewne aneksy do umowy, ale i tak myślę, że ta pierwsza faza, która obejmowała budowę trzech kormoranów, ostatecznie okazała się bardzo udaną. No, w tym roku mija 10 lat, a niewiarygodne, że ten czas tak leci, kiedy to rozpoczęła się ta przygoda z stocznią remontową Shipbuilding i budową tych jednostek dla marynarki wojennej, ale po tych 10 latach śmiało można powiedzieć, że jest to sukces i z pewnością oddziaływuje to na rynek, zarówno lokalny, jak i ten szerszy. No, przypomnijmy, że ten projekt realizowany jest przez konsorcjum firm. Mamy tam zaangażowane kilka podmiotów, nie tylko remontowa shipbuilding, stocznia wojenna, ale też centrum techniki morskiej, często polskie wyposażenie. Te jednostki powstają w kooperacji bardzo wielu polskich podwykonawców, polskich dostawców wyposażenia zlokalizowanych czy w województwie pomorskim, czy w innych częściach Polski, więc to też jest ważne. I wszyscy liczą na to, że no podobnym sukcesem i w podobnym tempie będzie powstawał dużo większy projekt, troszeczkę zbudowany na innych filarach, czyli budowa Mieczników. No i tu faktycznie potwierdzam, spektakularna budowa na terenie Stoczni Marynarki Wojennej, postępująca bardzo szybko, zarówno jeśli chodzi o tą infrastrukturę w postaci budynków, hal, jak i już wyposażenia tych hal, zakup nowoczesnych maszyn do cięcia stali. W tej chwili już stępka, więc naprawdę myślę, że jest to bardzo dobry kierunek i z pewnością ten tak zwany local content, który używamy ostatnio bardzo często w przypadku innych sektorów, takich jak offshore wind, czyli morskie farmy wiatrowe, ten local content, jeśli chodzi o budowę jednostek dla marynarki wojennej, też jest i też to oddziaływuje na lokalny biznes. Ja też przypomnę, że w międzyczasie powstała też bardzo sprawnie seria dużo mniejszych jednostek, ale holowników dla marynarki wojennej. Tu też remontowa shipbuilding zbudowała 6 takich holowników. One wszystkie już są w służbie i to też był bardzo sprawnie zrealizowany projekt. Więc ja jestem tutaj optymistą. No i liczę, że ten Miecznik to będzie projekt oparty o taki harmonogram i o takie sukcesy właśnie jak seria tutaj niszczycieli min. Nie będziemy mieli do czynienia, wszyscy mamy nadzieję i myślę, że na to małe są szanse, do powrotu takich realizacji jak słynne ORP Ślązak, z którymi wszyscy mamy
złe wspomnienia.
Jakby złe wspomnienia i uzasadnione złe wspomnienia, prawda?
Tutaj właśnie wspomniał pan o tym projekcie Ślązaka. Tutaj kilka razy w tej mojej rozmowie z prezesem Stoczni Wojennej, panem Lulewiczem, padało to, żeby jakby odczarować tę złą sławę tamtej jednostki i żeby jakby nie myśleć o Stoczni Wojennej ciągle przez pryzmat tamtego projektu, który toczył się przez 10 lat przez różne ekipy. Tylko żeby jakby poczuli stoczniowcy Stoczni Wojennej, że tym Miecznikiem odzyskują jakąś tą swoją sławę, szacunek jako tych stoczniowców, którzy potrafią budować okręty.
Wypływa na szerokie wody.
Tak, bo problemem Ślązaka nie było to, że nie wiem, że stoczniowcy nie potrafili czegoś zrobić, tylko po prostu władze się nie potrafiły porozumieć i dogadać. I dlatego to tyle trwało. Też pan wspomniał o tym kormoranie, tak? No ten pierwszy z kormoranów troszeczkę dłużej trwa jego budowa, ale jakby tu też wszyscy zakładali, że tak będzie, bo to był pierwszy projektowy, różne rzeczy się mogą zdarzyć, już inne idą naprawdę bardzo sprawnie i szybko. I też, co ważne podkreślenie, to chyba też trzeba wszystkim mówić, tak jak Mieczniki, to jest jednak projekt realizowany z partnerem zagranicznym, tak? Bo to jakby nie jest nasze know-how, tak właśnie kormorany. Jest to projekt od A do Z przygotowany przez firmę z holdingu Remontowa, tak? Czyli od projektu przez całe wykonanie, co jest bardzo ważne. I też jakby dla tych, którzy czasami tak mówili, no a po co nam tyle i po co te niszczyciele? No mogą pełnić różne funkcje. Niedawno ogłoszono, że jeden z tych niszczycieli min, czyli ORP Mewa, będzie pilnował bezpieczeństwa Baltic Pipe. Właśnie między innymi po to są te jednostki. Nam się tak kojarzy, że jednostka, okręt wojskowy to jest zawsze na czas wojny. Nie, na czas pokoju również. O czym się teraz przekonujemy, to będzie kolejny temat, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na żeglugi na Morzu Czerwonym. Po to państwa mające dostęp do morza i jakby żyjące z gospodarki morskiej mają również okręty wojskowe.
No to przejdziemy właśnie tak. Proszę bardzo.
Dodam właśnie zdanie, że jeszcze przed 2022 rokiem było bardzo wiele głosów krytycznych, jeśli chodzi o inwestycje w marynarkę wojenną, w budowę nowych jednostek, nowych projektów, i tu wszyscy byli duża część krytyków była przeciwko realizacji zarówno tych jednostek typu niszczyciele min, fregaty, czy bardzo wielu krytyków budowy jednostek podwodnych. Ja myślę, że ta retoryka się całkowicie zmieniła ostatnie miesiące, no, jednoznacznie wskazują, że inwestycje w marynarkę wojenną, w nowe jednostki są niezbędne i bardzo potrzebne. No to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa dostaw, gwarancja przepływu towarów, gwarancja bezpieczeństwa energetycznego państwa, zabezpieczenie krytycznej infrastruktury. Mamy tutaj od terminalu LNG w Świnoujście przez Naftoport w Gdańsku, zaraz terminal FSRU na Zatoce Gdańskiej. Ochrona tutaj Zatoki Gdańskiej, jeśli chodzi o dostęp terminali kontenerowych. Baltic Pipe, plany realizujące się już morskich farm wiatrowych, które też trzeba zabezpieczyć. Wyzwania są gigantyczne i każda złotówka zainwestowana w marynarkę wojenną w dzisiejszych czasach, to z pewnością jest właściwy kierunek.
No i właśnie teraz przeniesiemy się w rejon Morza Czerwonego. Ja tylko przypomnę słuchaczom, wspierani przez Iran szyjccy rebelianci Huti, będący jedną ze stron wojny domowej w Jemenie, kontrolujący północny zachód tego kraju, od 19 listopada atakują na Morzu Czerwonym przepływające tam statki handlowe, twierdząc, że w ten sposób wspierają walczący z Izraelem palestyński terrorystyczny Hamas i w ten sposób utrudniają statkom przedostawanie się przez kanał Suezki. W odpowiedzi niedawno siły powietrzne Stanów Zjednoczonych w połączeniu też z Brytyjczykami i Australijczykami uderzali na cele w Jemenie należące do Huti. Statki handlowe, widząc co się dzieje, no, że mogą być obiektem ataków, zaczynają wybierać bezpieczniejszą, ale znacznie dłuższą drogę wokół Afryki. Opływają przylądek Dobrej Nadziei. To jest trasa dłuższa o 6 tysięcy kilometrów. Szlak przez kanał Suezki, tutaj też taka informacja dla słuchaczy, jak jest bardzo ważny, odpowiada za 12% światowego handlu. No i właśnie czytam w tej chwili, że została zaatakowana grecka jednostka na Morzu Czerwonym, grecki masowiec. Na jego pokładzie załoga składająca się z 20 Ukraińców, 3 Filipińczyków, był jeden Gruzin, więc tu wygląda na to, że Huti po prostu atakują jak popadnie. No i proszę Państwa, jakie skutki dla handlu morskiego, też dla gospodarek całej tej sytuacji, bo to dobrze nie wygląda. Jeszcze w pewnym momencie sam kanał Suezki zaczął się korkować z tego powodu, że kanał panamski miał problemy, tam było za mało wody, nie wszystkie statki mogły korzystać z kanału panamskiego. Część postanowiło skierować się w stronę kanału Suezkiego. No i teraz mamy tę okrężną drogę. Jak to wszystko rzutuje i na handel, na gospodarkę, na nasze kieszenie? To może zaczniemy od pana Kowalewskiego.
No tak, no faktycznie ostatni czas dla branży żeglugowej to czas bardzo dynamicznych zmian, tak jak w jednym z tytułów naszej publikacji, no branża portowa żeglugowa to faktycznie prawdziwy roller coaster. W ostatnim czasie mamy do czynienia z wieloma przyczynami tych dynamicznych zmian. Zaczęło się tak naprawdę podczas COVID-u. Mieliśmy tutaj problemy z przepustowością kanału Suezkiego w związku z tam zdarzeniem żeglugowym. Potem jakby konsekwencje tych wszystkich wydarzeń, czyli takie olbrzymie falowanie, jeśli chodzi o stosunek popytu do podaży, tutaj bardzo duże zmienne. Na początku wielki popyt, brak podaży, potem spadek popytu, nadpodaż, gdzieś tam olbrzymie problemy magazynowe z całą logistyką tych towarów ze względu na te zjawiska. W ostatnim czasie jak gdyby olbrzymi spadek na przykład jeśli chodzi o stawki kontenerowe, tak jak ostatnio obrazujemy, że te stawki w ostatnich miesiącach wahały się w gigantyczny sposób. Mieliśmy jakby różnicę w cen od około 20 tysięcy dolarów za tak zwane TU, czyli za kontener z Chin tutaj do rejonu Bałtyku. Przez chwilę to było 500 dolarów, czyli ta różnica gigantyczna. A już teraz, po kilku tygodniach, mamy powrót do blisko 5000 dolarów. Więc no, naprawdę nie zazdroszczę tutaj zarówno firmom logistycznym, jak i też odbiorcom towarów tej karuzeli cenowej, ponieważ no, w takiej rzeczywistości naprawdę trudno mieć tutaj gdzieś pewność dostaw, gdzieś pewność odpowiednich cen, jeśli chodzi załóżmy o produkty importowane z Chin, czy o komponenty do swojej produkcji. Naprawdę to jest czas wielkich wyzwań, wielkich zmiennych i gdzieś tu też zarówno żegluga, jak i polskie porty z tymi zjawiskami muszą się mierzyć i wszyscy liczą na to, że ta sytuacja się ustabilizuje, choć z drugiej strony no, zjawiska, zdarzenia na świecie gdzieś odwlekają te nadzieje, bo faktycznie sytuacja jest bardzo skomplikowana i to tu w różnych lokalizacjach i faktycznie no, przyszło nam żyć w ciekawych czasach, niestety w ciekawych, w tym gorszym znaczeniu.
Ja tutaj dodam, że jak już analitycy Alliance Trade wyliczyli, to na ten moment, tutaj pan wspomniał o tych cenach frachtu, to tylko w listopadzie 2023 roku ceny wzrosły znowuż o 240%. Znaczy to nie są te szczyty, co były w czasie pandemii, ale...
Tam ponad 300
ale
wzrastało.
Już, tak, ale już nie mamy tak daleko. No tak jak tam przejrzano te wszystkie wskaźniki i to są, no znaczy towary, jeżeli tam wchodzą w grę, a wchodzą produkty energetyczne, czyli tam czy ropa, czy gaz, no to są bardzo wrażliwe towary na wszelkie zawirowania na rynkach i wszelkie zdarzenia. Jeżeli, znaczy analitycy twierdzą, że to jeszcze nie jest czas na czerwoną flagę, ale że już jest dość niebezpiecznie, zwłaszcza, przepraszam, jeżeli to potrwa kilka miesięcy i przewidują, że wówczas może to mieć wpływ na globalną inflację i to jest no, przynajmniej te 0,5%. A to już jest w sytuacji, kiedy w ogóle inflacja, cały ubiegły rok to był taki wrażliwy wskaźnik, jeżeli chodzi o cały świat, ale już tym bardziej Europę, to jest dość trudna sytuacja. Tu jeszcze, a sprawa jest bardzo dynamiczna. Wczoraj chyba, czy nawet dzisiaj w nocy, znowuż udało się tam Stanom Zjednoczonym udaremnić jakiś, spacyfikowano, tak, jakieś cztery rakiety balistyczne, które były już przygotowane przez Houthi, żeby zaatakować kolejną jednostkę. Przez to, że jest to tak wrażliwa materia, dochodzi do takich sytuacji, gdzie no, trafiony może być ktoś, kto nie jest być może celem. Oczywiście Houthi twierdzą, że atakują statki współpracujące z Izraelem. Teraz też na cenzurowanym są jednostki amerykańskie czy jednostki brytyjskie, bo te kraje
ataki.
Tak włączyły się w obronę tej żeglugi, no po prostu w obronę swoich interesów, bo tam są towary, jednostki. Ale na przykład, tak jak pani wspomniała, wczoraj też został uszkodzony, nie zniszczony, ale uszkodzony statek grecki. Też już władze Grecji się wypowiedziały, że być może się też włączą jakoś tam, jeżeli chodzi o uruchomienie ich jednostek, żeby chronić ten transport. Ta sprawa robi się coraz bardziej globalna. Już się też wypowiedziały Chiny. Tu jest jakby ciekawa rola Chin. No bo umówmy się, Chiny biorą udział w tym transporcie, wpływają też na sytuację, prawda, polityczną na świecie. Z tej wypowiedzi dyplomatów chińskich wynika, że no oczywiście potępiają wszelkie ataki, ale tak to powiedziano, że właściwie potępiają też pewnie i Amerykanów, i Brytyjczyków chroniących te ładunki. Też gdzieś tutaj agencja Bloomberg podała, że no jakąś tam szansą czasem dla tych jednostek przepływających jest chwalenie się informacjami, że na naszym statkach są towary bądź załoga z Chin, bo to w tym momencie wpływa na to, że Houthi odpuszczają i rezygnują z atakowania takich jednostek, żeby nie podpadać gigantom. Z kolei teraz pytanie, czy jak przyjdzie taki moment pewnie, że Chinom to się przestanie opłacać, ten konflikt, bo wpływa na ich wyniki, no to może wtedy możemy liczyć na to, że ktoś w końcu usiądzie do stołu, jakby globalnie załatwi tą sprawę. No ale na razie podejrzewa rynek, że takie podszczypywanie Amerykanów, bo też na tym tracą, Chińczykom w jakiś sposób jest na rękę. Pamiętajmy też, to u nas jest jakby, trwa cały czas szczyt produkcyjny i wymiany handlowe, a w Chinach teraz w najbliższym czasie będzie ten chiński nowy rok, na kilka tam chyba dwa tygodnie prawie stają wszelkie fabryki, u nich to jakby ta gospodarka się gdzieś tam wycisza. Więc to jest taki moment, kiedy być może nawet no, nie ma co liczyć, że Chiny się włączą jakoś dyplomatycznie w rozwiązanie tego konfliktu. Na pewno wpłynie to na system dostaw. Też tutaj analitycy z Allianz przewidują, że jakby przez to, że mamy takie zapasy jednak różnych tam produktów, no i też konsumpcja trochę nam spadła, to jakby to nie będzie takie uderzenie jak przy pandemii, no ale są już firmy tak jak Tesla czy IKEA, które zgłaszają, że brakuje im komponentów i nie mogą tam prowadzić tej produkcji w sposób taki sprawny.
No i znowu kłaniają się powoli przerwane łańcuchy dostaw. Zobaczymy, czy ta cała sytuacja wpłynie na zmianę łańcuchów dostaw, czy może wzmocni pozycję też kolei i jednak niektóre towary będą, znowuż wrócą do przewozu kolejowego. Będziemy obserwować, będziemy dyskutować. Bardzo serdecznie dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu Trójmiasto.pl, Mateusz Kowalewski, prezes portalu gospodarkamorska.pl, Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.